Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry Państwu. Kampania czyni cuda. Dawno niewidziana Beata Szydło zawitała do RMF-u. Kłaniam się nisko, pani premier.
Dzień dobry, witam serdecznie. Odpowiem jak politycy obecnej koalicji rządzącej, którzy przychodzą do mediów publicznych i mówią: bardzo się cieszę, że po tak długim czasie mogę tutaj być.
Zaproszenia były, to pani nie znajdowała czasu, ale rozumiem, że teraz będzie inaczej. Skoro nie ma mediów narodowych, to się uśmiechniecie i do nas. Ale pytanie jest inne. Czy pani się teraz częściej w ogóle uśmiecha?
Wiem, o czym rozmawiamy, bo rozmawialiśmy przed wyjściem na antenę. Uśmiecham się oczywiście, same sukcesy. Mamy kolejne zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko dobrze.
No bo ludzie się teraz częściej uśmiechają i między innymi dlatego odblokowano nam pieniądze na KPO. No
tak, tak. Generalnie Polska jest uśmiechnięta. Tak.
Jest to uśmiechnięta Polska. Ja nawiązuję do słów pani poprzedniczki, premier na fotelu premiera, pani Ewy Kopacz, która mówiła, że Polska jest teraz uśmiechnięta. Ludzie, nawet ci, którzy głosowali na PiS, podchodzą do niej i się uśmiechają. A czy do pani podchodzą wyborcy Platformy i się uśmiechają?
Biorąc pod uwagę moje rozmowy z ludźmi dotyczące ich bieżącego życia i tego, co się dzieje w Polsce, to jakoś nie dostrzegam tych uśmiechów. Wczoraj na Mazowszu rozmawialiśmy z rolnikami, rozmawialiśmy z mieszkańcami Mazowsza i ludzie są przerażeni. Rachunki za prąd, za gaz rosną. Życie staje się coraz droższe. No ale już przychodzą pierwsze prognozy. Rolnicy mówią, że nie mają żadnych perspektyw, nikt z rządu z nimi nie rozmawia, no więc trudno tutaj o tak dobre samozadowolenie. Pani premier Kopacz chyba troszeczkę
pomyliła. Uśmiechają się, ale nie do pani.
Uśmiechają się gdzieś do może Ewy Kopacz, ale nie wiem, kto się uśmiecha.
No dobrze, ale prawda jest taka, że bez względu na to, z jakiego to się stało powodu, to wasze rządy pieniędzy z KPO nie dowiozły, a rząd Platformy ledwo co powstał i pieniądze z KPO.
No przecież to była decyzja polityczna, bo nic się nie zmieniło w Polsce poza rządem oczywiście i pani von der Leyen teraz ogłosiła, że te środki dla Polski zostaną uruchomione, ale też trzeba zapytać, jakim kosztem, bo jeżeli prawdą jest, że rząd polski zgodził się na prymat prawa unijnego nad polskim, no to koszt jest bardzo duży i wszyscy za to zapłacimy.
Solidarna Polska, wtedy jeszcze Solidarna, dzisiaj Suwerenna Polska. Ja też nie nadążam za tymi zmianami.
Ale wszystkie ładne są.
Oczywiście. Wszystkie ładne. I Solidarna ładna, i Suwerenna ładna.
Ale najpiękniejsze Prawo i Sprawiedliwość.
W każdym razie partia Zbigniewa Ziobry ostrzegała od początku, że to wy chcecie uznać prymat prawa europejskiego nad polskim i że to wy się na to wszystko godzicie. Wy PiS, wy rząd Morawieckiego, wy Jarosław Kaczyński.
Podzielam zdanie Zbigniewa Ziobro, że decyzje, które miałyby spowodować, że prymat prawa unijnego nad polskim byłby zaakceptowany, to byłaby bardzo zła decyzja dla Polski.
Dobrze, ale dobrą decyzją dla Polski z perspektywy pani wyborców, z perspektywy wszystkich nas jest to, że te pieniądze do Polski trafią.
Na razie,
czy nie?
Na razie jest to zapowiedź. Oczywiście,
nie,
że
przepraszam, niektóre już trafiły. To nieprawda.
Oczywiście, że to jest bardzo dobra informacja dla Polski.
No to niech się pani nie gniewa z perspektywy wyborców. Co mnie to obchodzi i dlaczego Ursula von der Leyen zmieniła zdanie? Ważne, że dała pieniądze.
To już trzeba tutaj się zacząć zastanawiać, bo jeżeli rzeczywiście rząd Tuska poszedł na bardzo duże ustępstwa i zgodził się na przykład na to, żeby przyjąć nielegalnych migrantów, czy zgodził się na to, żeby wprowadzić euro, czy zgodził się na to, żeby zaakceptować wszystkie szaleństwa zielonego.
A gdzie pani widzi to, tę
ładu,
zgodę?
To jest bardzo, bardzo złe decyzje.
Pani premier, pytam Beatę Szydło, która jest naszym gościem. Pani premier, gdzie pani widzi tę zgodę na wprowadzenie euro? Bo ja tej zgody nie widzę.
Jeżeli zostanie zaakceptowany prymat prawa unijnego nad polskim, to kolejne konsekwencje będą takie, że będziemy akceptować zmiany traktatowe, w których jasno będzie zapisane, bo takie są plany, że wszystkie kraje będą musiały przyjąć.
Na razie nie ma zmian traktatowych.
Ale
i
są
do tego,
już
żeby
procedowane. A właśnie, i to jest stawka tych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Bo jeżeli będą mocne grupy konserwatywne, konstruktywne, które będą potrafiły zablokować to szaleństwo, to tych zmian nie będzie.
Będzie pani jutro na demonstracji Solidarności przeciwko Zielonemu Ładowi?
To jest manifestacja, która, na którą powinniśmy pójść wszyscy.
Bo pani
trzeba,
będzie?
Tak, ja pójdę, ale nie idę tam jako polityk, nie idziemy tam jako przedstawiciele partii politycznej, ponieważ organizuje Solidarność, natomiast idziemy zaprotestować przeciwko temu szaleństwu.
Idzie pani protestować przeciwko temu, co wprowadzał do Polski PiS. Co wprowadzał do Polski, no przepraszam, sługą polityków nie tylko z suwerennej Polski, ale na przykład opozycji, Sławomir Mentzen. Cytuję, Kaczyński mówi, że PiS idzie do wyborów europejskich, żeby odrzucić Zielony Ład. Problemu by nie było, gdyby się najpierw na niego nie zgodzili. PiS podpisał Zielony Ład i wszyscy zapłacimy za ten błąd.
Nie, to są oczywiście nieprawdziwe sformułowania. Wszystkie głosowania w Parlamencie Europejskim, proszę przejrzeć, te, które dotyczyły dyrektyw związanych z Zielonym Ładem, te, które już zostały przeprowadzone. Prawo i Sprawiedliwość, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali przeciw. Ja osobiście głosowałam przeciw, więc ja żadnego Zielonego Ładu tutaj nie wprowadzałam, nie zgadzam się z nim.
To nie ja to kolega, to nie ja to Mateusz Morawiecki.
Nie, jeszcze raz mówię. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali zawsze przeciwko. Mhm.
Czyli tak, myli się Zbigniew Ziobro i posłowie Suwerennej Polski, którzy was oskarżają o to, że wyście się godzili na prymat prawa europejskiego nad krajowym. Mylą się wtedy, gdy mówią, że przecież godziliście się na ten Zielony Ład, bo chcieliście pieniądze z KPO. Myli się oczywiście opozycja. Wszyscy się mylą, tylko wy macie rację. Jakżeż ja to dobrze znam.
Niech pokażą dowody, niech pokażą głosowania, niech pokażą dokumenty, które zostały przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zaakceptowane, czy które takie stwierdzenia właśnie by zawierały.
526 tysięcy. To pani coś mówi, prawda? Ta liczba.
526 tysięcy. Pewnie nawiązujemy do mojego wyniku wyborczego sprzed 5 lat.
Miała pani, dostała pani wtedy ponad 500 000 głosów. Właściwie jakby wystartowała pani jako jednoosobowa partia Beata Szydło, to też by pani weszła.
I miałam szansę nawet chyba na dotację.
Na 5% w całym kraju. No to świetny wynik. Moje gratulacje, jest nieco spóźnione, bo pani nie przychodziła tutaj do studia. Ale pytanie
to
jest takie...
A to już sobie wyjaśniliśmy. Mhm.
Czy pani teraz ten wynik poprawi? W końcu po 5 latach wytężonej pracy w Brukseli powinna pani po prostu przyjść i skosić te 600 tysięcy.
Chcę zrobić oczywiście jak najlepszy wynik, bo taki jest cel, żeby wprowadzić do Parlamentu Europejskiego jak największą liczbę parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości z naszej listy, więc pracujemy, żeby ten wynik był jak najlepszy. Listy są bardzo mocne, wiemy. Już nazwane nawet zostały listami śmierci. Więc mam nadzieję, że wynik będzie dobry, natomiast jaki będzie, zobaczymy.
No zobaczymy. Pani miała ponad 500 000, lista w Wielkopolsce 56%, a cały PiS w całym kraju 45%. To są w tej chwili nieosiągalne dla was rezultaty.
No zmieniły się uwarunkowania, zmieniła się sytuacja polityczna.
Co się zmieniło? Jesteście po prostu słabi, ludzie już mają was dosyć, tak? To się zmieniło?
Wygraliśmy 9 wybory z rzędu, a teraz wygramy 10.
Tak, i zamiast 27 europosłów będziemy mieli ze 20, tak? Wielki sukces.
Ilu będziemy mieli europosłów? To zobaczymy. Wybory to jest ten czas, który weryfikują oczywiście, natomiast ja wierzę,
czy
że nasza
Mateusz
reprezentacja Morawiecki będzie jak największa.
Morawiecki byłby dobrym następcą Jarosława Kaczyńskiego. Kto będzie kandydował na prezydenta? Oraz czy Kurski i Obajtek znakomicie zastąpią profesorów Legutko i Krasnodębskiego? To te pytania padną w drugiej części naszej rozmowy, na którą już teraz serdecznie zapraszam do RMF24 i naszych mediów społecznościowych. Słuchaczom RMF-u serdecznie dziękujemy. Powiedziałbym, że życzymy miłego weekendu, ale jeszcze trochę przed nami.
Czwartek dzisiaj.
Tak, no dlatego mówię. Jesteśmy, ale wie pani, też czwartek, w zasadzie jeszcze tylko do wieczora, a piątek to już...
No ale przecież być może niedługo będziemy pracowali tylko do czwartku, bo są przecież takie propozycje, żeby skrócić tydzień pracy.
Na razie premier Tusk wziął na siebie obowiązek tego pilotażu.
No to na pewno dowiezie do końca.
Tak, on pilotuje.
Dobra, nie było jak z wiekiem emerytalnym.
Dość złośliwości. Pytanie serio. Jest nie o wynik, bo co może pani powiedzieć? Tylko pytanie jest o to, czy ta inna twarz PiSu, czyli Kurski i Obajtek zamiast Legutki i Krasnodębskiego, to nie jest triumf teorii Kopernika, że zły pieniądz wybiera lepsze.
W Prawie i Sprawiedliwości jest miejsce dla wszystkich. I dla pana profesora Legutko, i dla profesora
miejsca.
Krasnodębskiego.
Nie, nie ma dla nich miejsca.
Profesor Legutko podjął decyzję, że nie będzie już kandydował.
Profesor Legutko do tej decyzji przymuszono. Nikt go specjalnie o to nie pytał.
Podjął decyzję, że nie będzie startował. Natomiast zgłosili akces do startu Jacek Kurski, Daniel Obajtek.
Przepraszam bardzo, każdy
dostali
może
szansę.
Powiedzieć dzień dobry. Ja bym chciał kandydować z PiS-u. A chodźcie, przygarniamy was.
Bierzemy na listę tych, którzy chcą pracować ciężko w kampanii, żeby chcemy zrobić dobry wynik.
W czym Kurski będzie lepszy od Krasnodębskiego?
No nie da się porównywać Jacka Kurskiego i Zdzisława Krasnodębskiego, bo to są zupełnie inne osobowości i specjalizują się też w innych dziedzinach.
A w czym się specjalizuje Jacek Kurski?
Jacek Kurski
w tępej propagandzie?
Jacek Kurski,
w łopatologii?
Jacek Kurski jest specem od PR-u, od mediów i myślę, że sobie poradzi
świetnie. Od
dziadka
z Wehrmachtu?
Poradzi sobie w tej kampanii. A jaki osiągnie wynik, to zobaczymy.
Nie, nie, sekundeczkę, bo ja pytam zupełnie poważnie, bo to nie są czcze złośliwości. Co Polsce da obecność w Parlamencie Europejskim Jacka Kurskiego albo pani faworyta Daniela Obajtka?
Daniel Obajtek myślę, że zrobi bardzo dobrą kampanię i osiągnie dobry wynik.
Ale wie pani, że to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Co Polsce da obecność w Parlamencie Europejskim Daniela Obajtka? W czym on będzie lepszy od Ryszarda Legutki?
Myślę, że Daniel Obajtek będzie pracował w komisjach gospodarczych, ma doświadczenie w zarządzaniu spółkami, które...
Mam doświadczenie, bo się go tam postawili. No, marne
no, ale, no to zapytam tak, czy się nie sprawdził?
Wie
czy
pani, słyszałem
zarządów,
jak się sprawdził.
Czy Orlen Zarządów Daniela Obajtka nie stał się firmą, która jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce, w Europie?
Stał się czebolem, dlatego że były to decyzje polityczne rządu, który dokładał do Orlenu kolejne firmy, a o tym, czym się zajmował Daniel Obajtek, najlepiej świadczą taśmy, które mogliśmy wszyscy wysłuchać, te taśmy, na których on mówił, że trzeba pozawiązywać, znaczy nie da się ich zacytować państwu niestety, bo ja nie umiem pikać cały czas, a nie będę przecież cały czas przeklinał. Otóż pan Daniel Obajtek w tych taśmach generalnie mówił, że trzeba pozbierać materiały kompromitujące Morawieckiego i Sasina, żeby ich pozawiązywać na smycze i że to on ich teraz będzie prowadził. To było na tych taśmach. Abstrahując od takich drobnostek, jak załatwianie roboty rodzinie dziennikarza.
Jeszcze raz powtórzę. Daniel Obajtek na pewno świetnie sobie poradzi. Będzie
to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Już pani to mówiła.
Nie słuchałam tych taśm, więc trudno mi się do nich odnieść. Natomiast
cała Polska słuchała taśm, oprócz Beaty Szydło.
No nie,
proszę
państwa, ja w Brukseli byłam.
W Brukseli nie ma internetu?
Nie słuchałam taśm Daniela Obajtka. Natomiast
czym on będzie lepszy od profesora Ryszarda
Legutki? Myślę, że najprościej zaprosić Daniela Obajtka, Jacka Kurskiego do studia. Sam pan redaktor mówił na początku, że teraz wszyscy przychodzą, chętnie, bo jest kampania.
Chętnie zaproszę Jacka Kurskiego, zobaczymy, co jak odpowie
na
to zaproszenie.
Jaki będzie ostatecznie skład polskiej delegacji w Parlamencie Europejskim? Przecież zobaczymy, to jest wszystko w rękach wyborców.
Nie pytam teraz, na kogo zagłosują ludzie, bo tego nikt z nas nie wie. Pytam, na kogo postawiło Prawo i Sprawiedliwość. I zadaję pani serio pytanie, w czym lepszy jest to Obajtek od Legutki?
Jeszcze raz powtórzę. To
są nieporównywalne
osobowości. Pan profesor Legutko naprawdę ma bardzo silną pozycję w Parlamencie Europejskim. Podjął decyzję, że nie będzie startował, natomiast myślę, że będziemy współpracować.
Niech pani szanuje inteligencję naszych słuchaczy. Profesor Ryszard Legutko, zanim podjął, jak pani twierdzi, taką decyzję, co jest oczywistym nonsensem, został pozbawiony funkcji na rzecz Dominika Tarczyńskiego, funkcji szefa delegacji. Znaczy, bardzo panią przepraszam, ale to jest ewidentny policzek wobec Ryszarda Legutki, profesora, filozofa, mówiącego wybitnie po angielsku, no w końcu jest anglistą. Wie pani, przepraszam najmocniej, zupełnie serio, tak na marginesie, byłem na lotnisku w Dżakarcie. Jedyną książkę polskiego autora, jaką znalazłem, to była książka Ryszarda Legutki. W lotniskowej księgarni.
Jest wybitnym naukowcem, oczywiście.
Nie znalazłem tam książek Daniela Obajtka.
No, nie sądzę, żeby on napisał jakąś książkę.
A przeczytał? Przepraszam, nie było tego pytania. Dobrze. Pani premier, Pani premier, dobrze, to czy skoro odmawia pani odpowiedzi na pytanie, czy Kurski i Obajtek są lepsi od Legutki
nie,
i Krasnoludzkiego?
Nie odmawiam, no mówię, że to jest zupełnie inna jakość. Natomiast jest decyzja, że będą startowali. Zobaczymy, jak się sprawdzą.
A gdyby to od pani zależało?
Jak się zweryfikują?
Kształt tych miejsc, to i miałaby pani do wyboru Daniela Obajtka i Ryszarda Legutkę, to na kogo by pani postawiła?
Myślę, że obydwaj panowie byli na miejscu.
Oczywiście. Czyli pani nie może odpowiedzieć na to pytanie, no bo cóż... Bo wie pani, bo to jest tak naprawdę nie jest pytanie o personalia, bo ci dwaj profesorowie sobie jakoś dadzą radę w życiu, spokojnie. Natomiast jest pytanie o to, co to mówi o partii, co to mówi o PiS-ie, jaki ma być PiS. Bo wygląda na to, że PiS postanowił odpuścić sobie dyskusję, a wziąć sztachety w dłonie.
Nie, zgadzam się. Dyskusji u nas jest aż nadto czasami, wydaje mi się,
że Jacek Kurski tanecznym krokiem wejdzie z tą sztachetą do Parlamentu Europejskiego.
Zobaczymy, jaki zrobi wynik, jeszcze raz powiedział.
Zobaczymy. Czy Mateusz Morawiecki byłby dobrym następcą Jarosława Kaczyńskiego? Pytam, bo on akces składa, mówi, chciałbym, żeby Jarosław Kaczyński jak najdłużej był szefem PiS, no ale w przyszłości stanę do wyścigu o fotel prezesa.
No to trzeba pytać jego. Myślę, że niech on już mówi o swoich decyzjach czy swoich planach. Natomiast
już powiedział.
W tej chwili nie ma żadnej debaty w Prawie i Sprawiedliwości o zmianie naszego lidera. Jarosław Kaczyński jest prezesem.
Pani premier, pani ma czasami własne zdanie?
Cały czas je wypowiadam przecież w tej chwili.
Nie. Pani cały czas unika wypowiedzenia własnego zdania.
Proszę nie oczekiwać ode mnie, że ja będę tutaj w jakiś sposób odnosić się do wypowiedzi, czy do tego, czego chce Mateusz Morawiecki, bo to są jego plany.
To są jego plany. A moje pytanie jest o pani opinię.
Ja
jeszcze powtórzę to pytanie, bo pani na pewno umknęło. Proszę się napić, tak. Teraz, czy Mateusz Morawiecki byłby dobrym następcą Jarosława Kaczyńskiego?
Jeszcze... Chciałam powiedzieć jeszcze raz, ale powtórzę, ale nie powiem. Nie ma dyskusji nad zmianą w tej chwili naszego lidera. Natomiast jeżeli Mateusz Morawiecki zgłasza taki akces, to może kiedyś w jakiejś tam dalekiej przyszłości, jeżeli będą rozważane zmiany personalne w Prawie i Sprawiedliwości, to pewnie będzie próbował przekonać członków partii do tego, żeby jego akurat wybrali. Myślę, że nie on jedyny.
Jakkolwiek ja ciągle trwam na stanowisku, że żadne Dudy, żadne Tuski, prezydentem Marek Suski, to pytanie... Czy Beata Szydło będzie kandydowała w 2025 roku na prezydenta? To jest pytanie do pani.
Teraz kandyduję w wyborach do Parlamentu Europejskiego i na tym się koncentruję. Co będzie po wyborach, to zobaczymy.
A chciałaby pani na przykład stanąć do tego wyścigu?
Myślę, że nie będziemy w tej chwili dzielić skóry na niedźwiedziu.
Nie dzielimy. Ale przecież ja nie pytam pani, co będzie panią pierwszą decyzją jako prezydent. Ja pytam czy chciałaby pani kandydować.
Idziemy tokiem myślenia Mateusza Morawieckiego. Trzeba się zgłaszać na ochotnika. Nie będę się zgłaszała na ochotnika.
Te złośliwości wobec Mateusza Morawieckiego zostały zauważone i odczytane.
Nie będę się zgłaszała na ochotnika, natomiast na pewno będziemy, i taki jest plan, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego będziemy... zajmiemy się kampanią wyborczą do prezydencką.
A kto powinien być kandydatem PiS-u?
I wtedy będziemy wyłaniać kandydata. Nie ma w tej chwili nawet takiej, bo ja słyszałam też, że jest jakaś lista, na której jest ileś tam nazw.
Nie ma listy, no chodzi o to, kto powinien być kandydatem.
Nie wiem, kto powinien być kandydatem, bo w tej chwili...
Proszę państwa, przyszło do mnie do programu Beata Szydło, były premier Rzeczpospolitej Polskiej. Pani premier nie ma niestety zdania niemal w każdej sprawie, o którą pytam, no na litość boską.
No mam zdanie,
ale... Ma pani zdanie takie, że Platforma jest zła i Zielony Ład trzeba wrzucić do kosza. To już wiemy.
To są podstawowe i rzeczy, które są w tej chwili dla Polski najważniejsze.
To można było ogarnąć w 30 sekund rozmowy.
No dobrze, no ale pan oczekuje, że ja w tej chwili podam nazwisko kandydata na prezydenta. Kto powinien być? Ktoś, kto będzie mógł wygrać wybory prezydenckie, bo jest to bardzo ważna kampania i ważna jest dla Polski, ważna jest dla Prawa i Sprawiedliwości.
Pani by się tego podjęła, serio? Ja nie mówię, że pani będzie kandydowała, bo może mi pani powiedzieć, wie pan co, podjęłabym się. Jeśli partia tak zdecyduje, to ja stanę. Ale nie będę wyrywała, łamała nóg konkurentom z partii i tak dalej. To jest uczciwe. Jakby mnie kto spytał, to bym powiedział: narodzie, kocham was, ale nie będę waszym prezydentem. No.
Znamy media, panie redaktorze. Jeżeli powiem tak, jeżeli partia takie zadanie przede mną postawi, to oczywiście jak się jest w partii, to trzeba zadania, które partia stawia, wykonywać. A jak się ktoś z tym nie zgadza, no to najczęściej opuszcza partię. Natomiast wiemy doskonale, co by się działo w mediach.
Gdyby co? Gdyby pani powiedziała...
Gdybyśmy powiedzieli coś takiego. Od jutra mamy to Szydło, chce być prezydentem. Ja się nie zgłaszam na razie, nie chcę,
na
żeby
razie.
Tak pisano. No i na tym zakończymy.
Na razie nie chcę, żeby tak pisano, mówi Beata Szydło. Przepraszam, to pytanie muszę zadać. No. Zostałem do tego zmuszony przez panią Natalię Sklosina. Uwaga. Czy pani plakaty wyborcze będą utrzymane w stylistyce plakatów Beaty Kępy?
A nie wiem, jakie Beata ma.
A ja wiedziałem.
Zdaniem, nie widziałam. No bo, pani, a możemy zobaczyć?
Pani Natalio, czyli jesteśmy w stanie pokazać naszym... To my za chwileczkę pokażemy ten plakat. Za chwileczkę na pewno pokażemy ten plakat. To są takie piękne plakaty, na które... No po prostu są piękne, no co tu gadać. Pokażemy na pewno je wszystkim, a ja pani pokażę... to ja wcześniej znajdę, zanim oni się tam zorientują. To pani pokaże. Pytam, bo to jest tak, to jest, tam jest zresztą kapitalna lista w
na Dolnym Śląsku.
Mamy bowiem panią Beatę Kępę z miejsca drugiego. Pierwsza jest Anna Zalewska, ale bardzo chciałby zostać europosłem Michał Dworczyk z miejsca trzeciego.
Na tym to polega, że listy są tak silne i wszyscy powinni być zaangażowani w kampanię, bo wtedy można uzyskać dobry wynik. I dlatego te listy zostały tak właśnie skonstruowane.
Mamy plakat w oczy Beaty Kępy. Ja pani to zrobię z takim... Pokaż się cały duży. Nie chcę mi się tu teraz pokazać, ale... O, jest taki. Ja pani już teraz pokażę. Nasi słuchacze na pewno też zobaczą. O proszę, tak wygląda Beata Kępa na tym plakacie. Podobna?
No oczywiście.
Do kogo?
Do siebie.
Do siebie? Nikt nie pamięta takiej Beaty Kępy. Pani poseł, pani Beato, trochę przesadzono tu z Photoshopem, no ale to... Wie pani,
bardzo ładny plakat.
Śliczny
życzę
plakat.
Bacie, żeby osiągnęła jak najlepszy wynik.
Myślałem, że pani będzie złośliwa i powie, życzę Bacie, żeby tak wyglądała.
Proszę?
Myślałem, że pani powie, życzę Bacie, żeby tak wyglądała.
Życzę, żeby podobnie uzyskała wynik. Jestem spokojna i mandat, ponieważ ma naprawdę bardzo duże poparcie i bardzo dużo pracuje w okręgu.
Oraz parcie.
Proszę?
Nie, nic, przepraszam. Mnie się złośliwości trzymają. Pokażemy ten plakat, przepraszam, czy nie?
No, ale widzieliśmy już.
Pani widziała, ale nie wiem, czy wszyscy nasi... widzą. Nie słyszę, przepraszam, ale dobrze. Próbują. Pani premier, pytanie o przyszłość PiS-u to jest tak naprawdę pytanie o to, czy PiS się rozliczył przed sobą, rzecz jasna, z kampanii wyborczej w 2023 roku, w ubiegłym, po której straciliście władzę. Tak, wiem, możecie cały czas mówić, że wygraliście wybory, ale oddaliście władzę.
Nie utworzyliśmy rządu, no i to jest oczywiście podsumowanie tych wyborów.
Dlaczego?
Bo mimo, że wygraliśmy wybory rzeczywiście, no to nie udało się stworzyć koalicji, ale proszę też zwrócić uwagę, że koalicja, która powstała, no powstała tylko i wyłącznie dlatego, że połączyła ich nienawiść do PiS-u i chęć odsunięcia nas od władzy. No bo proszę mi powiedzieć, w jaki sposób, zresztą te konflikty w tej chwili już widać i to, co się dzieje w koalicji rządzącej, każdego dnia przynosi jakieś informacje o podziałach, o problemach, o tym, że już nie ma tej miłości takiej, jak była na początku. Więc no tylko i wyłącznie połączyła ich nienawiść do PiS-u. Bo co może połączyć ugrupowania
pani
takie
premier,
jak ugrupowanie Hołowni, PSL, SLD i Platformy?
Pani premier, ale to było zupełnie inne pytanie, bo ja zadałem...
Takie samo było pytanie. Pytanie było dokładnie takie,
pytanie
jak
było,
była moja
dlaczego
odpowiedź.
Pani zdaniem Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory?
Bo nie utworzyliśmy rządu. I to nie jest zasadnicza sprawa.
Nie. Jeszcze raz, czy pani siebie słyszy?
No tak.
No nie mogliście utworzyć rządu, bo nie mieliście większości. To ja pytam,
oczywiście.
Dlaczego przegraliście tę większość? Dlaczego nie macie większości? No. Co się stało? Pytam panią o błędy, które popełniliście, które spowodowały, że no, nie utworzyliście rządu.
to nie jest czas na to, żeby w tej chwili mówić o tym, co już było. No, trzeba wyciągać wnioski, oczywiście, że tak. Natomiast idziemy do przodu. No, w tej chwili
nie można mówić
kolejna...
o tym, co było, nie można mówić nie o tym, co będzie, ale za to można obejrzeć ten plakat. Pani tam patrzy ładnie. O, mamy ten plakat.
I bardzo ładny plakat.
No śliczny, prawda? No, no właśnie. Mam nadzieję, że pani Natalia Skolosina jest usatysfakcjonowana.
A ja mam nadzieję, że Beata Kempa uzyska jak najlepszy wynik.
Tak,
dzięki temu plakatowi i to, że dzisiaj zareklamowaliśmy Beatę, z czego bardzo się cieszę.
Jakby państwo mieli Beata, do nas jeszcze jakieś pytania, to proszę wysyłać je mailem.
Plakaty też. Moich kolegów.
Co zabawniejsze plakaty proszę nam również wysyłać, chociaż kampania samorządowa dostarczyła takiej ilości memów, że tego już nic nie przebije. Bardzo pani dziękuję za wizytę w studiu. Kłaniam się nisko państwu.
Do zobaczenia. Dobrego dnia.